Kontynuujemy rozważanie pierwszego listu do Koryntian. Otwórzmy na pierwszym liście, na 10 rozdziale. Dzisiaj drugi werset. Bardzo krótkie zdanie, właściwie pół zdania. Przeczytamy większy fragment, dobrze? Żeby było w kontekście. A więc wersety od 1 do 5. Na tytuł rozważania: ochrzczeni, przyobleczeni, zjednoczeni. Przeczytajmy więc pierwszych 5 wersetów 10 rozdziału. A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli. Wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu i wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli i wszyscy ten sam napój duchowy pili. Pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą to był Chrystus. Lecz większości z nich nie upodobał sobie Bóg. Ciała ich bowiem zasłały pustynie. Drugi werset. Wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu. Żebyśmy mogli lepiej zrozumieć te słowa i właściwie co Paweł tutaj do nas mówi, powinniśmy zrozumieć, kim Mojżesz był i jest dla Izraela. To jest bardzo ważne. Dzisiaj już trochę o nim mówiliśmy. Stąd właśnie pojawiła się jego postać przy modlitwie o błogosławieństwo Olka. A więc Mojżesz pochodził z rodu Lewiego i urodził się w czasie absolutnie niekorzystnym dla narodzin dzieci, ponieważ, tak jak mówiliśmy, Faraon wydał rozporządzenie, aby zabijać wszystkich rodzących się chłopców z narodu izraelskiego. Dlatego, kiedy się urodził, jego mama ukrywała go przez 3 miesiące, ponieważ gdyby ktoś go znalazł, prawdopodobnie to dziecko zostałoby zabite. A więc sporządziła dla niego koszyk, powlekła smołą, bo już po 3 miesiącach od urodzenia nie było możliwe ukrywać go w domu. To już stawało się po prostu niemożliwe. Wniosła go nad brzeg rzeki i w sitowie go ukryła, a córce nakazała, aby go strzegła. Tam właśnie znalazła go córka Faraona i przysposobiła go za syna. I to ona nadała mu imię Mojżesz, mówiąc: wyciągnęłam go z wody. Gdy Mojżesz dorósł, zdarzyło się, że był świadkiem zdarzenia, kiedy Egipcjanin bił jednego z jego rodaków. Miał wtedy 40 lat i pomimo tego, że wychowano go na dworze Faraona, stanął w jego obronie i no, stało się tak, że zabił tego Egipcjanina. Z tego powodu musiał uciekać z kraju, ukrył się w kraju Midianitów i tam mieszkał kolejne 40 lat, będąc pasterzem. Tak to się właśnie potoczyło w jego życiu. I pewnego dnia Bóg objawił mu się w krzaku gorejącym i objawił mu swoje imię, które miał przekazać Izraelowi. Jahwe mnie posłał, a więc jestem, który jestem. I Mojżesz, pomimo tego, że wymawiał się przed Bogiem, rzeczywiście poszedł i stanął przed Faraonem, domagając się, aby wypuścił Izraela z niewoli. I na sposób ludzki to po prostu było zupełnie szalone. Co? Ktoś mógłby powiedzieć, co on sobie myśli? Tak, iść do Faraona z takim żądaniem. Ale 10 plag egipskich uświadomiło krytykom czy niedowiarkom, że nie żartował, rzeczywiście Bóg go posłał, ponieważ Bóg zapragnął wyprowadzić swój lud o określonym czasie, który sam wybrał z niewoli egipskiej do ziemi Kanaanu po 400 latach. Mojżesz, nakazując ludowi, aby szli za obłokiem, poprowadził Izraela drogą przez Morze Czerwone. A i to dało im zupełnie nowy początek, ponieważ głęboką kreską oddzieliło poprzednie życie od otwierającego się nowego. Wszyscy wrogowie zostali tamtego dnia zlikwidowani, zniszczeni, skończyli na dnie morza i czytamy, że Izrael już więcej ich nie oglądał. Potem skierowali się ku górze Synaj, na którą Bóg wezwał Mojżesza i Mojżesz tam przebywał 40 dni, aby przekazać mu prawo. W skrócie 2 kamienne tablice z przykazaniami. I właściwie to właśnie to wydarzenie było najważniejszym w tej relacji Mojżesz-Izrael, czyli Mojżesz przekazał, był pośrednikiem w przekazaniu prawa Bożego na ręce Izraela. Przeczytajmy teraz taki fragment z Księgi Wyjścia, 34 rozdział od wersetu 27. Zachęcam, otwórzmy Biblię. Księga Wyjścia, rozdział 34, od wersetu 27. I rzekł Pan do Mojżesza, spisz sobie te słowa, gdyż na podstawie tych słów zawarłem przymierze z Tobą i Izraelem. Pozostał tam u Pana przez 40 dni i 40 nocy, nie jadł chleba, nie pił wody i spisał na tablicach słowa przymierza 10 słów. A gdy Mojżesz zstępował z góry Synaj, mając w ręku dwie tablice świadectwa, nie wiedział Mojżesz, gdy zstępował z góry, że skóra na twarzy jego promieniała od rozmowy z Panem. Gdy Aaron i wszyscy synowie izraelscy ujrzeli Mojżesza, spostrzegli, że skóra na twarzy jego promieniała i bali się przystąpić do niego. Gdy zaś Mojżesz ich przywołał, zwrócili się Aaron i wszyscy przywódcy zboru do niego, a Mojżesz rozmawiał z nimi. Potem przystąpili wszyscy synowie izraelscy, a on przekazał im wszystko to, co Pan rzekł do niego na górze Synaj. Gdy Mojżesz przestał z nimi rozmawiać, włożył zasłonę na swoje oblicze, ilekroć szedł Mojżesz przed oblicze Pana, by z nim rozmawiać, zdejmował zasłonę aż do swego wyjścia, a gdy wyszedł, mówił do synów izraelskich wszystko, co mu nakazano, a gdy synowie izraelscy patrzyli na twarz Mojżesza, skóra na twarzy Mojżesza promieniała, Mojżesz nakładał z powrotem zasłonę na swoją twarz, aż do czasu, gdy odchodził, by rozmawiać z nim. I to, co Izrael otrzymał za pośrednictwem Mojżesza, to nie była tyle właśnie taka emanująca, promieniująca twarz. To oczywiście jest niezwykły, taki fizyczny efekt przybywania Mojżesza w Bożej obecności, ale przede wszystkim tablice kamienne, prawo, przykazania. To, że Mojżesz powtórzył dokładnie to wszystko, co Bóg mu powiedział, przekazał Izraelowi. Bardzo ważne zadanie. I czytamy, że obok tego, że pod jego przywództwem Bóg wyprowadził Izraela z niewoli i prowadził pod obłokiem, to właśnie nadał Izraelowi prawo. Mojżesz nie tylko ten zakon przekazał, ale widzimy, że rozstrzygając w ważnych sprawach Izraela, uczył ich jak żyć. A więc nie tylko był tym, który przekazał, ale był również nauczycielem, który pomagał wdrożyć to słowo w życiu, szczególnie wtedy, gdy rozstrzygał sprawy, a później, gdy również inni sędziowie to robili. Bóg przez Mojżesza wyprowadził naród z niewoli i prowadził 40 lat po pustyni, aż do granicy ziemi obiecanej. I Biblia bardzo fajnie opisuje relację Boga z Mojżeszem. To nam wiele mówi o Mojżeszu. Spójrzmy do Księgi Wyjścia 33 rozdziału. To jest jeszcze poprzedni slajd, a więc Księga Wyjścia 33 rozdział, wersety od 7 do 11. Mojżesz zaś zwykł był zabierać namiot, rozbijał go sobie poza obozem, z dala od obozu i nazwał go namiotem zgromadzenia. To też każdy, kto miał sprawę do Pana, przychodził do namiotu zgromadzenia, który był poza obozem. A ilekroć Mojżesz szedł do namiotu, cały lud powstawał i ustawiał się, każdy przy wejściu do swojego namiotu i patrzyli za Mojżeszem, dopóki nie wszedł do namiotu. Ilekroć zaś Mojżesz wszedł do namiotu, sług obłoku opuszczał się i stawał u wejścia do namiotu. A Pan rozmawiał z Mojżeszem i widział to cały lud. Widział cały lud sług obłoku stojący u wejścia do namiotu. I wtedy powstawał cały lud i kłaniali się każdy u wejścia do swego namiotu. I rozmawiał Pan z Mojżeszem twarzą w twarz, tak jak człowiek rozmawia ze swoim przyjacielem. Po czym wracał Mojżesz do obozu. Niesamowite, prawda? A niezwykła relacja Boga z Mojżeszem. Widzimy, Mojżesz idzie do namiotu i kiedy do niego wchodzi, sług obłoku opuszcza się, staje przed namiotem i wtedy Mojżesz rozmawia z Bogiem, jak przyjaciel, twarzą w twarz. Niezwykły. Jeszcze jedno miejsce. Księga Liczb, 4 Księga Mojżeszowa, 12 rozdział, werset od 3. Pomimo, że Mojżesz był pośrednikiem naprawdę wyjątkowym, jak widzimy, ponieważ te wszystkie najważniejsze rzeczy Bóg przekazał Izraelowi przez niego, pomimo, że trwał w społeczności z Bogiem, tak wiecie, twarzą w twarz, a może właśnie dlatego był człowiekiem bardzo skromnym. To trwanie w społeczności z Bogiem przemieniało go. Zaraz przeczytamy o tym, ale pięknym dowodem tych słów, bo oczywiście wystarczy, że przeczytamy to, by przyjąć, że Mojżesz taki był. Ale nie wiem, czy pamiętacie, kiedy Mojżesz okazał brak zaufania względem Boga przy górze, przy skale z wodą i Bóg powiedział, nie wejdziesz, Mojżeszu, nie wprowadzisz tego narodu do ziemi. Mojżesz mógł mieć pretensje do Boga, że przecież jest taki zasłużony, że przecież te 40 lat męczył się z tym narodem. A co zaśpiewał w pieśni, która jest na koniec, pod koniec jego życia spisana, że Bóg jest Bogiem sprawiedliwym. Jest wierny, sprawiedliwy i dobry. I zobaczcie, co jest napisane o Mojżeszu. Mojżesz był człowiekiem bardzo skromnym, bardzo skromnym. Najskromniejszym ze wszystkich ludzi, którzy są na ziemi. I rzekł Pan, słuchajcie moich słów, jeżeli jest u was prorok Pana, to objawiam mu się w widzeniu, przemawiam do niego we śnie, lecz nie tak jest ze sługą moim, to zobaczcie, jak Bóg go nazywa, sługą moim Mojżeszem. W całym moim domu jest on wiernym. Z ust do ust przemawiam do niego i jasno, nie w zagadkach, i prawdziwą postać Pana ogląda on. A więc ponownie mamy informację, że przez 40 lat Bóg przemawia do Mojżesza z ust do ust, jasno, nie w zagadkach, nie w przypowieściach. Ale również czytamy, że w całym domu Bożym był on wiernym. I wiecie, co to znaczy, kiedy poznajemy historię Izraela? Taki był Mojżesz, taki był Jozue i taki był Kaleb. W całym domu był on wiernym. Owe wspólne, pomimo tego, że był pośrednikiem między Bogiem i ludem, pozostał człowiekiem bardzo skromnym, a może właśnie dlatego, że prawdziwie był pośrednikiem i miał te relacje z Bogiem, pozostał człowiekiem niezwykle skromnym. I taki pośrednik prowadził Izraela przez 40 lat. Mojżesz prowadził ich, nauczał prawdziwego obrazu Boga, rozstrzygał w ich sprawach, stawiał się za nimi do Pana i owe wspólne pielgrzymowanie do ziemi obiecanej skutkowało tym, że oni się bardzo do siebie zbliżyli. Moglibyśmy powiedzieć, że praktycznie się zjednoczyli, gdyby nie to, że to nie była prawda. Oni, można użyć tego określenia, zostali zanurzeni, ochrzczeni w Mojżesza, ponieważ ten jego wpływ był, a przynajmniej mógł być ogromny, gdyby nie to, że jednak pożądali złych rzeczy. Pomyślcie, mając takiego pośrednika, mając takiego przewodnika, mając człowieka, który przekazywał im prawdziwy obraz Boga, człowieka, który przekazywał im to, co Bóg mówił, słowo w słowo. Żyć z takim człowiekiem 40 lat na pustyni i nie skorzystać z tego. Być, można powiedzieć, zanurzonym w jego posługę, a nie być przemienionym. Skąd to wiemy? 10 rozdział, wersety 5-6. Większości z nich nie upodobał sobie Bóg, ciała ich bowiem zasłały pustynię. Zwróćcie uwagę, tam jest tak powiedziane. I stało się to dla nas wzorem. Jest to dla nas wzorem, na którym powinniśmy się uczyć. Smutne, prawda? Paweł mówi katastrofa, pamiętacie? Katastrofa. To nie powinno było się wydarzyć. No dobrze, ale po co Paweł pisze o tym Koryntianom, którzy żyją ponad 1000 lat później? Co, Co to ma wspólnego z ich życiem? Ano bardzo wiele. Ponieważ oni są teraz w przymierzu z Jezusem Chrystusem, a podążają tą samą drogą, co ludzie, którzy umarli na pustyni. I cały czas, pomimo tego, że są zanurzeni w Chrystusa, że powinni być tą obecnością i tym wpływem Jezusa Chrystusa przemienieni, nadal pożądają złych rzeczy. I Paweł mówi, jeżeli to się nie zmieni, wasze ciała również zaścielą pustynię. To nie powinno się stać. To nie powinno się stać. I posłuchajcie, to określenie ochrzczeni w Mojżesza czy w Mojżeszu jest dosyć typowe, czy właściwie takie analogiczne. Paweł używa, używając słów ochrzczeni w Chrystusie. Ochrzczeni w Chrystusa Jezusa. Dwa razy w Nowym Testamencie. I chciałbym, żebyśmy teraz tam zajrzeli, ponieważ zobaczymy, co to znaczy dla nas dzisiaj. A więc, jeżeli mielibyśmy jakoś to podsumować, to trzeba by było powiedzieć, że Paweł oczekiwał, jakie było jego oczekiwanie, jaka będzie reakcja słuchaczy na to, co on mówi, że oni się zreflektują. Że zaczną, jeżeli już pożądać, to dobrych rzeczy. Że hej, znajdujecie się w niezwykle uprzywilejowanej sytuacji. Jesteście w przymierzu z Jezusem Chrystusem. Niech to ma rzeczywisty, przeobrażający wpływ na wasze życie. Hej, zostaliście ochrzczeni na wyznanie wiary. Co miało być potwierdzeniem, zewnętrznym odzwierciedleniem tego, że trwacie w społeczności z Jezusem, On jest waszym Panem. Dlaczego więc pożądacie złych rzeczy? Dlaczego więc przepełniają was niezdrowe ambicje? Dlaczego więc żyjecie świeckim życiem? Po co Paweł tu mówi? Mówi po to, żeby oni się zatrzymali, zreflektowali i w końcu zrozumieli, że chrześcijaństwo to jest bycie pod przeobrażającym wpływem Jezusa Chrystusa. To możliwość doświadczania tego wpływu poprzez działanie Ducha Świętego, zaraz też o tym powiemy. Galacjan 3:26-28, przeczytajmy, zachęcam. Albowiem wszyscy, Paweł pisze do wierzących w Galacji, wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. Dla Pawła być ochrzczonym, zanurzonym, zatopionym, zjednoczonym, przyobleczonym oznacza być przeobleczonym w Chrystusa, ukrytym w Nim, przyodzianym w Niego. To jest taki obraz, jak nakładasz pewien płaszcz, zdejmujesz stare, śmierdzące ciuchy, to jest twój stary styl życia, zewlekasz to z siebie, tym bardziej, że są to takie ubrania, które prawie stanowią, właściwie stanowią twoją naturę, więc trzeba je z ciebie odrywać, zrywać, a więc zdejmujesz je w momencie swojego nawrócenia, nowego narodzenia, i przyoblekasz zupełnie nowy styl życia, nowe wartości, te, które Bogu są bliskie, których Bóg uczy cię w swoim Słowie. To znaczy być przyobleczonym w Chrystusa. Nie tylko, że się ochrzciłeś. Rozumiesz? O tym tutaj mówi apostoł Paweł. Ochrzczony w Chrystusa znaczy przyobleczony w Niego. To znaczy być jak On, żyć jak On, mówić jak On. Czy pożądasz tego? Chciałbym ci zadać pytanie. Nie odpowiadaj tutaj, ale z jaką ostatnio pożądliwością walczyłeś? Z jaką ostatnio pożądliwością walczyłeś? Coś, co sprawia, że się podle czujesz jako chrześcijanin. Pozwól, że cię zapytam, czy pożądasz bycia jak Chrystus. Czy pożądasz tego? O Panie, tak chcę być znaleziony podobnym do Ciebie. posłuchajcie, to się samo nie stanie. Lecz przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Przez to, że kiedy Bóg pokazuje ci pewne sytuacje w twoim życiu, konfrontuje cię ze złymi postawami, ty mówisz, o nie, tak być nie może. No słuchajcie, jak smutno się słucha, kiedy chrześcijanie mówią, ja, cóż, taki jestem, jeszcze nigdy nie zmienię. No to nie ta ekipa. Ewidentnie w Słowie Bożym jest powiedziane, że nie jesteśmy bezradni wobec złych pożądliwości. 13 werset 10 rozdziału, on o tym mówi, że jest Boże wyjście. Jeżeli mówisz, że już się nie zmienisz, jeżeli nie chcesz się zmieniać, to chcę ci powiedzieć, jesteś na pustynnej drodze i zbliża się dzień twojej śmierci, jeżeli nic z tym nie zrobisz. To jest to przesłanie apostoła Pawła. A teraz zobaczmy list do Rzymian, bo to jest drugie miejsce, w którym znajduje się to określenie ochrzczeni w Chrystusie Jezusie. Przeczytajmy wersety od 3 do 11. I tam jest pokazany cały ten proces. To, że to się po prostu tak samo nie dzieje, że ty uwierzyłeś w Jezusa i w jakiś taki, wiesz, magiczny sposób się przemieniasz. Że nie, nie, tam jest pokazane, w jaki sposób my umieramy dla starego życia, by żyć dla nowego. I jak musimy zmieniać swoje myślenie, jak musimy być nastawieni w tym oczekiwaniu i w takiej determinacji, by się to działo, współpracować z Ewangelią. Czy nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierci Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Powiedz nowe życie. Nowe życie. To nie jest takie tam bablanie, gadanie bez sensu, tylko po prostu Ewangelia jest Ewangelią o prowadzeniu nowego życia. Dzięki temu, że Jezus umarł na krzyżu, ale potem też zmartwychwstał. I dzięki temu, że ty się zjednaczasz z Nim w tej śmierci, poprzez zrozumienie Ewangelii, poprzez wyznawanie swoich grzechów, poprzez oddawanie Mu tych grzechów i poprzez oczekiwanie, że w miejsce tych złych nawyków pojawi się charakter Chrystusowy. O to tu chodzi. To jest Ewangelia właśnie. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania. I bynajmniej nie chodzi wcale o dzień, kiedy Chrystus powróci, a my zmartwychwstaniemy i będziemy przeobleczeni, przemienieni. Nie, nie. Chcę wam powiedzieć, że tu jest mowa o tej nadziei wierzących, że my wrośniemy w podobieństwo Jego zmartwychwstania właśnie teraz. Właśnie teraz, że będzie w nas działała moc zmartwychwstania i będą się nasze nawyki, złe pragnienia, złe postawy zmieniać. Zgodzisz się ze mną? Mam nadzieję, że się zgodzisz. Wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Jeśli wtedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy też, że z Nim żyć będziemy. Wiedząc, że zmartwychwzbudzony Chrystus już nie umiera, śmierć nad Nim już nie panuje. Umarszy bowiem dla grzechu, raz na zawsze umarł, a żyjąc żyje dla Boga. Czy umarłeś dla starego życia, raz na zawsze? Ty, który jesteś ochrzczony na wyznanie wiary. Umarłeś dla starego życia? Bo jeżeli jesteś wierzącym człowiekiem, a na przykład prowadzisz podwójne życie i z jednej strony jesteś ochrzczony, a z drugiej strony cudzołożysz, żyjesz z czyjąś żoną albo z czyimś mężem, to nie prowadzisz nowego życia wcale. Albo żyjesz zupełnie swawolnie w kwestiach seksualnych, co już jest mowa o wszeteczeństwie, to nie pocieszaj się tym, że wyznałeś Jezusa Panem. Nie pocieszaj się tym, bo właśnie tacy ludzie zginęli na pustyni, pomarli. pokutuj, uklęknij, wyznaj grzech przed Bogiem. Wyznaj grzech przed tym, wobec kogo zgrzeszyłeś i wołaj, aby ta przestrzeń w twoim życiu została uświęcona. Kwestia myślenia, kwestia, nie wiem, poczucia własnej wartości i innych rzeczy, żeby twoja seksualność była odnowiona, była uświęcona. Prawda? Teraz coś z naszego podwórka, z własnego, bo to, żeby nie było teoretycznie. Z wczoraj historia. Razem z moją siostrą biegamy po to, żeby, no, w trosce o kondycję i tak dalej. I umówiłem się z nią na określoną godzinę. I jak ta godzina się zbliżała, poszedłem sobie w miejsce, gdzie mam cały ten zestaw do biegania, więc bluzy, spodnie, buty. No i oczywiście ubieram się. No i cóż. Życie jest łatwiejsze, kiedy zostawiamy rzeczy na miejscu, prawda? Na tym to polega. Ja bardzo lubię tak, że rzeczy leżą na swoim miejscu, więc kiedy są potrzebne, przychodzę, biorę i po prostu one tam są. A więc nie tracę czasu. Jakie było moje zdziwienie, że z tego zestawu brakuje spodni? Mówię, no przecież biegałem ostatnio w spodniach chyba. A myślę, lepiej biegać w spodniach. Nie wyglądałoby to raczej przyzwoicie bez. Chodzę, szukam pół godziny, po 15 minutach, ponieważ nie ma rzeczy na miejscu, zalewa mnie krew. Dosłownie. Aż wyrwało mi się z ust, zabiję. Kto zabrał te spodnie? Gdzie one są? Czemu nie ma ich na miejscu, gdzie je zostawiłem? Spodnie się znalazły, mimo że do dzisiaj nie wiadomo, kto to zrobił. No i biegnę razem z siostrą i słuchajcie, duszę się, no bo jestem zdenerwowany. Cały czas mielę w sobie tę historię. I w pewnym momencie przychodzi do mnie taka myśl, taki cichy głos. Hej Marcin, jak myślisz, do kogo jesteś teraz podobny? I słuchajcie, jakby ktoś mi od razu podpowiedział do ucha. Do Lamecha. Pamiętacie Lamecha? Księga Rodzaju, rozdział 4. On był gotowy zabić chłopca, jeżeli go zrani. Zrani, zrobił mu sińca. Słuchajcie, ta jedna myśl w czasie tego biegu sprawiła, że wszystko ze mnie zeszło i pojawił się smutek i żal przed Panem. Panie, jest mi tak przykro i wstyd. Chcę być taki jak Ty. I myślę o tym, jak Jezus umierał, jak szedł na krzyż. Zdarto z Niego szatę, maltretowano Go. A on po prostu szedł na krzyż, aby z tej jego śmierci było zbawienie dla nas. I modliłem się, Panie, naucz mnie tego. Nie chcę być człowiekiem gniewu. Nie chcę tego tolerować. Nie chcę być tylko taki wygładzony, żeby nad tym panował. Bo wiecie co? Tak bywa w życiu, że człowiek im starszy, tym wszystkie hamulce mu puszczają. I wtedy wychodzi, co człowiek robił przez to całe swoje chrześcijańskie życie? Czy prawdziwie się uświęcał, czy nie? Czy te rzeczy są w nim przetrawione? Czy nagle masz do czynienia z osobą starszą, która pozwala sobie na nieprzyzwoite żarty, na agresję, na jakieś nieprzyzwoite słowa, albo jest pełna strachu i niepokoju? Panie, chcę, abyś dogłębnie mnie w tej kwestii przemienił. Proszę Cię o to. I kiedy zaczynasz dostrzegać ten problem, to możesz zrobić dwie rzeczy. Powiedzieć sobie, ja już się nie zmienię. Ja już się nie zmienię, sorry, taki jestem. Ale wtedy jesteś jak ci ludzie na tej pustynnej drodze. Albo możesz zacząć się modlić z wiarą. Panie, wyznaję Ci to jako mój grzech i proszę Cię, przemień mnie. Żebym nie był tylko posolony, ale żebym był solą. Do głębi, przemieniony. Twoja natura, Twój charakter we mnie. Ostatni fragment, bo wiem, że to już trochę trwa, ale musimy tym fragmentem wylądować. 2 Koryntian 3:4. Myślę, że to jest bardzo mocny fragment, który pokazuje, że powinniśmy mieć oczekiwania. I one nie są płonne. Nie są bezpodstawne. Chodzi o to, aby być przemienionym w ten sam obraz, na podobieństwo Pana, z chwały w chwałę, bez żadnej utraty jakości po drodze. Taką ufność mamy przez Chrystusa ku Bogu, nie jakobyśmy byli zdolni pomyśleć coś sami z siebie i tylko z siebie, lecz zdolność nasza jest z Boga. Proszę, powiedz, zdolność moja jest z Boga. Tak to jest napisane. Który też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza. No to uzdolnił czy nie uzdolnił? Uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza. Nie litery, lecz ducha, bo litera zabija, duch zaś ożywia. Jeśli wtedy służba śmierci wyryta literami na tablicach kamiennych taką miała chwałę, że synowie izraelscy nie mogli patrzeć na oblicze Mojżesza z powodu przemijającej wszak jasności oblicza jego, bo to się w pewnym momencie skończyło. Czy niedaleko więcej chwały mieć będzie służba ducha? Jeśli bowiem służba potępienia ma chwałę, daleko więcej obfituje w chwałę służba sprawiedliwości. Albowiem to, co niegdyś miało chwałę, teraz nie ma chwały z powodu chwały, która tamto przewyższa. Jesteśmy w przymierzu, któremu jakby przypisana jest obfitość Bożej chwały. Tutaj chodzi o Bożą obecność, ale również Boże dzieło tego wpływu. Bóg wpływający na nas, przeobrażający nas. Boża obecność, która zmienia człowieka, tak jak miała wpływ na Mojżesza. Jeśli bowiem chwałę miało to, co przemija, daleko więcej jaśnieje w chwale to, co trwa. Mając więc taką nadzieję, bardzo śmiało sobie poczynamy. Widzicie, to jest apel, byśmy byli tacy ufni w tym oczekiwaniu przemiany. A nie tak jak Mojżesz, który kładł zasłony na oblicze swoje, aby synowie Izraelscy nie patrzyli na koniec tego, co miało ustać, lecz umysły ich otępiały, albowiem aż do dnia dzisiejszego, przy czytaniu Starego Przymierza, ta sama zasłona pozostaje nieodsłonięta, gdyż w Chrystusie zostaje ona usunięta. Tak jest, aż po dzień dzisiejszy, ilekroć czyta się Mojżesza, zasłona leży na ich sercu, lecz gdy się do Pana nawrócą, zasłona zostaje zdjęta. Pan jest duchem, gdzie zaś duch pański, tam wolność. I teraz patrzcie, my wszyscy wtedy, z odsłoniętym obliczem, kto my wszyscy? Ci, którzy się nawrócili do Pana, ci, którym zasłona z oczu została zdjęta, ci, którym zostało dane rozumienie słowa, ci, którzy trwają w społeczności z Nim, my wszyscy wtedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni. Nie zostaniemy, zostajemy przemienieni w ten sam obraz. Z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest duchem. Tamci 40 lat żyli pod wpływem Mojżesza. I to niestety nie wpłynęło przeobrażająco na ich życie. Ale my jesteśmy uczestnikami nowego przymierza. Tego, który nie ma braku, doskonałego, ostatecznego. I Słowo Boże mówi, że powinniśmy śmiało sobie poczyniać. Być pełni odwagi. Ponieważ różnicę czyni obecność Ducha Świętego, który dokonuje tej głębokiej transformacji człowieka, przeobrażenia. Kiedy konfrontujemy się z prawdą Bożego Słowa i mówimy, Panie, niech to będzie moim udziałem. Chcę tego, pragnę tego, chcę taki być. Proszę, pomyśl sobie teraz o takich rzeczach w swoim życiu, o których mówisz, po prostu jak myślę o tym, że kiedyś stanę przed Panem w takim stanie, to nie wiem, co powiedzieć. Otóż jest powiedziane w tym słowie, my wszyscy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz. Z chwały chwałę. To sprawia Pan, który jest duchem. Pomyśl sobie, nie jeden Mojżesz w takiej relacji przeobrażającej z Bogiem, ale każdy, kto stał się częścią przymierza z Chrystusem, kto jest zanurzony w Chrystusie, ochrzczony w Niego, zespojony z Nim, przyobleczony Nim. Każdy. Pomyśl o tym. Pragnij tego. Pożądaj tego. Pożądaj tego. Więc jak będzie? Ochrzczeni, nieprzeobleczeni, czy ochrzczeni, przeobleczeni i zjednoczeni? Pomyślmy o tym. Amen.